Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie osoby słuchające.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.
Drodzy wszyscy. I cześć Paula, witaj nasza gościni kochana.
Dzień dobry wszystkim.
Więc zdradziłam w pierwszych sekundach, że dzisiaj nagrywamy z wyjątkową gościnią. Jest z nami Paula Szewczyk, która jest dziennikarką, reporterką, wieloletnią dziennikarką Wysokich Obcasów, ale przede wszystkim jest autorką świetnego reportażu Ciała obce, opowieści o transpłciowości, o której to książce dzisiaj będziemy miały przyjemność porozmawiać. I ja chyba chciałam powiedzieć na samym wstępie, że się trochę stresuję też dzisiaj tym odcinkiem. Od dawna chciałyśmy go zrobić. Na początku chyba taki statement by się przydał, żeby to było jasne, że nasz feminizm jest też dla kobiet trans, bo dla nas jest to oczywiste, że one są kobietami i wielokrotnie w naszych odcinkach podkreślamy, że staramy się praktykować feminizm jak najbardziej wkluczający, włączający, więc na pewno nie będziemy chciały oddawać miejsca w tym odcinku terfizmowi, który, bo może nie wszyscy wiedzą, jest taką postawą transfobiczną i poglądem podzielanym przez niektóre feministki i ten pogląd polega na tym, żeby ograniczać feminizm do spraw dotyczących wyłącznie kobiet cis-płciowych. No, my tak nie uważamy. Powiem krótko.
Delikatnie rzecz ujmując, to nie są treści, które znalazłyby miejsce na naszej antenie. Mamy też taką zasadę, że rozmawiamy o czym chcemy i kiedy chcemy.
I nikt nas nie pytał, ale i tak się powiemy.
Tak, więc jako osoby sojusznicze też chciałybyśmy zabrać w tej kwestii głos i myślę, że w ogóle też tak też pięknie nam ułoży, że to będzie na rozpoczęcie Pride Month, więc myślę, że to też jest taki piękny ukłon i chociaż Pauli książka została wydana rok temu, to są to treści, o których trzeba rozmawiać, są to historie, o których trzeba mówić, tym bardziej, że tych treści i opowieści osób trans, osób niebinarnych, które chcą się podzielić swoimi historiami, herstoriami jest coraz więcej, więc wydaje mi się, że twoja książka jest takim idealnym zaproszeniem w ogóle, żeby gdzieś tam wejść trochę w te opowieści i bardzo mi się podobało, jak Kasia do mnie powiedziała, bo skończyła ten reportaż czytać pierwsza, że Aga, to jest taki reportaż osoby trans dla damis, po prostu wszystko będziesz już wiedziała i po prostu pięknie w to wejdziesz. Ja mówię, no dobra, skoro tak mówisz i trochę tak jest.
No, trochę tak jest, więc chyba chciałbyśmy cię na początek zapytać, co cię w ogóle skłoniło do zajęcia się tym tematem i o to, jak powstawała twoja książka i jakie wyznaczyłaś sobie cele przy jej pisaniu.
Tak naprawdę Ciała obce powstawały w głowie przez długi, długi, długi czas, bo pierwszy wywiad z osobą transpłciową przeprowadziłam chyba w 2014 roku, pracując jeszcze w poprzedniej redakcji. I to był ten pierwszy moment, kiedy zetknęłam się z osobą transpłciową. W teorii wiedziałam, że osoby są, ale to było pierwsze takie spotkanie na żywo. Moją rozmówczynią była wtedy Kinga Kosińska, wydała taką książkę Brudny róż. I była to dla mnie książka taka przełomowa, która w jakimś sensie nawet nie tyle ukształtowała moje poglądy na ten temat, bo oczywiście cały czas tam później się dokształcałam i poznawałam jakieś nowe aspekty, ale ona coś otworzyła we mnie, czego nie dało się już zamknąć, jeśli mogę tak powiedzieć, bo całe to moje pisanie o osobach LGBT+ w Newsweeku, później w Wysokich Obcasach i w efekcie w Ciałach obcych, było jakąś taką formą nie tylko niezgody, bo niezgoda to na pewno jedna rzecz, że jest grupa ludzi, których prawa są ograniczone, które w zasadzie są niewidoczne, teraz już i tak coraz bardziej, bo jak robiłam z Kingą wtedy ten wywiad, to o tym temacie się mówiło bardzo mało, a nawet jak się mówiło, i ja niestety też przyznam się do tego, że jak czytałam później ten wywiad swój, to tam też były takie pytania, których dziś bym nie zadała, ale przynajmniej wiedziałam, że coś próbuję i tak z każdą kolejną rozmową, z każdą kolejną osobą jakoś poznawałam słownictwo, czy sposób w jaki właśnie inkluzywny pisać o tym temacie, ale powiedziałam o niezgodzie, a to była jeszcze ogromna ciekawość, wiecie, tak mi się wydaje, że Ja też z zawodowego punktu widzenia mam takie wrażenie, że wtedy znalazłam sobie taką niszę, no bo są pewne tematy bardziej popularne wśród dziennikarek, dziennikarzy bardziej czy mniej popularne, a o tych sprawach LGBT pisał mało kto. Wiecie, mówimy o tym okresie ponad 10 lat temu, to nie było tak oczywiste jak dzisiaj i też prawa chociażby osób homoseksualnych i te wszystkie badania, czy Polacy są za tym, żeby pary homoseksualne mogły zawrzeć związek małżeński, czy mieć prawo do związku partnerskiego, a o adopcji dzieci to już w ogóle wyobraźcie sobie, jaki klimat wtedy się mówiło, a te osoby transpłciowe były jeszcze bardziej gdzieś z boku, więc ja zaspokajałam takie dwie potrzeby reporterskie, to znaczy z jednej strony mój wkurw na to, że jest grupa osób, które muszą tak walczyć, a ta ścieżka wydaje się absolutnie nie do pokonania i długa i dlaczego tak jest, a z drugiej właśnie kwestia tego tematu, że poznawałam coraz bardziej świat, który był fascynujący i zwyczajnie ciekawy też jako taki temat, jeśli mogę tak powiedzieć, zawodowo.
Super, mi się bardzo podobało w Twoim reportażu to, że on jest taki wielogłosowy, bo są tam osoby z doświadczeniem tej transpłciowości w bardzo różnym wieku, też z bardzo różnych też miejsc w Polsce, ale też oddany jest głos tym osobom bliskim, czy to rodzicom, czy to przyjaciołom, które towarzyszą w tym procesie i które też nie mają łatwych opowieści, no bo to nie chodzi też chyba o to, żeby to była jakaś taka polukrowana opowieść i to mi się bardzo w tym podobało, no bo te doświadczenia są po prostu trudne ze względu na rzeczywistość, w której żyjemy w Polsce, jaki jest klimat dookoła, w ogóle skwestionowania samego podziału takiego binarnego na to, co jest męskie i żeńskie i tylko w tym funkcjonujemy i mnie zawsze to jakoś bardzo zaskakuje, dlaczego ludzie tak bardzo są przywiązani do tego podziału i jak bardzo jego zakwestionowanie jakoś budzi w nas takie instynkty związane z jakąś taką, wiecie, no po prostu taką zwierzęcą obroną tego statusu quo, że po prostu nie może być nic innego, że przecież jest tak, było zawsze i tego się należy trzymać i to są w ogóle jakieś wymysły. To, że inni po prostu z taką łatwością mogą czyjąś tożsamość kwestionować, było dla mnie takie zawsze niezrozumiałe, że jakby dlaczego to jest takie trudne i dlatego tym bardziej dla mnie była niesamowita historia tego, wydawałoby się stereotypowego taty z blokowiska, który okazał się najbardziej wyrozumiałą osobą i no było to po prostu totalnie niesamowite, bo też jakby zaczęłaś tę opowieść tak wprowadzając nas w klimat tego blokowiska, ja już sobie myślałam, co to jest za typek, a potem po prostu moje serce zostało rozmiękczone totalnie. Więc no uważam, że te historie są naprawdę świetnie poprowadzone, ale to, co jest też piękne w Twoim reportażu, to, że on jest podzielony na te trzy części, czyli mamy tutaj ciało, głowę i serduszko. Mhm. I chciałabym, żebyś nam opowiedziała, dlaczego właśnie w taki sposób podzieliłaś tę opowieść i jak dobierałaś opowieści swoich bohaterów do tego właśnie podziału.
Ten podział w zasadzie nie był zamierzony, bo jak zbierałam materiał, to nie wiedziałam, na kogo trafię, jakie opowieści, jakie wyzwania, jakie osoby. I to podzielenie właśnie na głowę, ciało i serce wyszło tak dość naturalnie z tego zbioru tych historii, na które trafiłam, czy które zdecydowałam się umieścić, bo oczywiście było dużo też takich, które się nie zmieściły, bo w pewnym sensie, czy jakoś tematy się powtarzały, więc niestety wiele rozmów fantastycznych również i fajnych osób nie udało mi się tutaj dołączyć, ale nie dało się moim zdaniem mówić o tranzycji w inny sposób niż z tym podziałem, to znaczy jest to tak wieloetapowy proces i tak składający się z różnych właśnie części, z różnych wyzwań, że trudno mi było nie zrobić tego podziału, no bo jak mogłabym w cudzysłowie wrzucić do jednego worka kwestię rekonstrukcji klatki piersiowej z akceptacją przykładowo bliskich czy opiekunów, rodziców. Wydawało mi się to takie naturalne, że no tak jak wiemy, że jest, znaczy może nie wszyscy, ale powiedzmy, że jest tranzycja medyczna polegająca właśnie na tym, żeby dopasować ciało do tej płci, którą odczuwamy, jest ta tranzycja społeczna, kwestia coming outów, tego, że trzeba chyba trzeba, jak się chce, powiedzieć właśnie sobie w gronie jakichś zaufanych osób, znajomych, szerszym, węższym, właśnie rodziców, plus jeszcze te kwestie, które łączą wszystkich ludzi, to znaczy to, co mamy w sercu, o czym marzymy, jakie są nasze ambicje, kogo kochamy, kto nas nie kocha, jaki związek chcielibyśmy stworzyć, czego nam brakuje, żeby poczuć się szczęśliwym, więc wszystkie te takie uniwersalne uczucia, które próbowałam zamknąć w sercu, a które dla osób transpłciowych nie zawsze są takie oczywiste, bo są pewne rzeczy dla mnie cispłciowej, heteronormatywnej dziewczyny, które były oczywiste ze względu na to, w jakim społeczeństwie się wychowujemy, a dla osób transpłciowych niestety takie nie są. Więc ten podział wynika w zasadzie z tych kwestii, które poruszam i też te opowieści same mnie w tym kierunku tak poprowadziły, tak mi się wydaje. W jakim sensie chciałam dołączyć jeszcze jeden rozdział, pewnie nie zdołałby się zmieścić w tym podziale, o którym mówimy, ale bardzo chciałam porozmawiać z tymi osobami, o których mówiłaś, dlaczego albo jak to jest, że jest pewna grupa przeciwników, jeśli mogę tak powiedzieć, nie wiem jak można być przeciwnym czyjejś tożsamości, no ale załóżmy, że są oni przeciwnikami transpłciowości jako takiej i wyobraźcie sobie, że to było bardzo trudne zadanie. Kontaktowałam się w zasadzie z Kają Godek i innymi osobami skupionymi właśnie wokół tej kwestii, nie kwestii tylko wokół ustawy Stop LGBT, której czytanie odbyło się w Sejmie, która szczęśliwie gdzieś tam przepadła, z osobami, które odpowiadały za jej przygotowanie, właśnie żeby porozmawiać o tym, dlaczego jest to traktowane na przykład jako zagrożenie, prawda? Dlaczego ta płeć biologiczna, jak oni mówią, i ten podział na kobietę i mężczyzn, bo tak Bóg stworzył, dlaczego im tak ta kwestia tożsamości innych zagraża? I to się nie udało. Nie odpisywali na maile, odwoływali, zwodzili mnie. Był taki minister w tym poprzednim rządzie, który u Moniki Olejnik mówił o tym, a dzisiaj jestem krzesłem, jutro sarną, a teraz dziewczyną. Mhm. I już byliśmy umówieni na rozmowę. Ja już mu wysłałam pytania, już biuro prasowe, już byliśmy przygotowani, po prostu zapadł się pod ziemię. Więc łatwo jest mówić emocjonalnie, łatwo powiedzieć, nie wiem, w spocie wyborczym albo w jakimś chwytliwym, krótkim haśle na wizji, żeby wywołać kontrowersję, ale jak przygotowano merytorycznie osoba, w tym wypadku ja chciałam z nimi po prostu pogadać, przejść, powiedzieć jakie mam kontrargumenty, jak ja to widzę, jakie są liczby, no to się nie udawało. Więc ci przeciwnicy gdzieś nagle się, wiecie, rozpierzchli i nie było z kim pogadać. Jedna osoba się zgodziła. Myślę, że teraz mogę to powiedzieć. To był poseł Konfederacji, Robert Winnicki. Mieliśmy bardzo kulturalną i przyjemną rozmowę, ale właśnie przez to, że nie miałam innych tych przeciwników kwestionujących, to ostatecznie ona się nie zmieściła, ale rzeczywiście poseł stanął do takiego dialogu. No oczywiście rozmowę trudną, bo faktycznie nasze poglądy, jeśli mogę mówić w ogóle o kwestii poglądów, w kwestii czyjegoś życia, no to mieliśmy je różne.
Mhm. A czy udało Ci się do niego dotrzeć w tej rozmowie właśnie na temat tego i unaocznić mu, że to on ma poglądy na temat czyjegoś życia i jakby rości sobie prawo do tego, żeby w jakiś sposób dawać mu legitymizację?
No jakby to powiedzieć, nie.
Ale słuchajcie,
no dialog, o ile może być kulturalny, nawet przyjemny momentami, niestety jest jeden język i drugi chiński czy jakikolwiek i one się nie spotykają.
No tak, ale słuchajcie, no to też już jest jakiś początek, że się siada do tej rozmowy i jednak z szacunkiem do osoby, a jakby może nie z szacunkiem do tych poglądów, ale jakby z szacunkiem do osoby się wysłuchuje, co ona ma do powiedzenia, no bo tak się tylko może gdzieś tam zacząć ten dialog właśnie, nie? A chyba no częstsza jest ta sytuacja niestety, gdzie do tego spotkania nawet nie dochodzi, nie? Bo jesteśmy zbyt okopani w tych swoich światopoglądowych, jakby gdzieś schowani w tych bańkach. I te rozmowy, jeśli się odbywają właśnie jakieś takie emocjonalne kłótnie, to polegają na przerzucaniu się, a nie na próbie zrozumienia tego czyjegoś punktu widzenia, nie? No szkoda, że się nie udało zebrać materiału, a może nie, szkoda, nie wiem. Udało się w każdym razie zebrać właśnie super świadectwa, bardzo takie różnorodne i to myślę, że też jest super, że właśnie tak jak Agata mówiła, że to, że tutaj mamy do czynienia z różnymi osobami z różnych światów trochę, z różnych środowisk, z różnych części Polski i o różnym też nastawieniu. Świetne są te rozmowy właśnie z bliskimi też. Ale też co jest fajne w tej książce i co nadaje jej taki trochę edukacyjny właśnie charakter. Ja dlatego też powiedziałam do Agi, że to jest takie for dummies, żeby właśnie taki, że to jest taki, miałam na myśli, że to jest taki wstęp, takie wprowadzenie trochę też, nie? Ponieważ właśnie język kształtuje jakby granice naszego myślenia, to jest super, że ty ujęłaś w tej książce taką część, powiedziałabym, słowniczkową, nie? Czyli przybliżasz tam pojęcia, które warto znać, by lepiej zrozumieć transpłciowość. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jakich słów dobrze byłoby unikać, żeby nie powielać jakichś szkodliwych stereotypów na temat transpłciowości? Albo czy są twoim zdaniem jakieś takie słowa, baza kilku słów, których nie wolno pomylić? Czy coś takiego ci przychodzi do głowy?
Na pewno przychodzi i wiecie, to też wynika z cały ten słowniczek, jak powiedziałaś, czy ta kwestia właśnie tłumaczenia niektórych pojęć wynika trochę z tego, że ja mogłam wiedzieć pewne rzeczy i podchodzić w sposób taki językowo odpowiedzialny do rozmów z bohaterami, z osobami bohaterskimi, ale na przykład zauważyłam, że jak tylko tłumaczę mojej mamie, mojemu rodzeństwu, mam dużą rodzinę na Podkarpaciu, tam ten kwestia transpłciowości gdzieś dochodzi, ale już jakieś takie komunikaty przemielone przez cały ten taki język medialny, już nie wiadomo kto jest kim. I wracałam z jakiegoś wywiadu i mówiłam, że niesamowita osoba i tłumaczę, o czym mówiłyśmy, i mój brat czy moja siostra, ale poczekaj, czyli on był, a teraz i te takie pytania. Więc pomyślałam sobie, Boże, ja im opowiadam o tym już 10 raz, a oni nadal nie wiedzą, czy kobieta transpłciowa jest kobietą w cudzysłowie chwili obecnej, czy był, i wiecie, i wszystkie te pytania od początku, więc stwierdziłam, że bez tego słownika się nie obejdzie, bo ja mogę wiedzieć pewne rzeczy, a nie chciałam zostawiać czytelnika z takim, czytelniczki osoby czytającej z takim poczuciem, że przeczyta ten tekst i historię danej osoby, ale dalej nie będzie wiedziała, o co tam chodziło w takim sensie właśnie tranzycji chociażby tych medycznych terminów na przykład, czy kwestii związanej właśnie z tym, jak ja się do niej zwracam, dlaczego tak, a nie dlaczego inaczej. Więc ten słownik miał być takim trochę przewodnikiem, ale wynikał też z tego, że to też jest bardzo ciekawe, że ja wiem, jak powiedzieć i chciałabym, żebyśmy dookoła wiedzieli, jak mówić, co nie znaczy, że dla danej osoby, z którą rozmawiałam, czy którą spotkałam na swojej drodze i które my wszystkie jeszcze spotkamy, to ta osoba może mieć jakby swoje podejście do języka i to, że ktoś mi powie tak zwany dead name, czyli to imię nadane osobie po urodzeniu, a nie to, które dla siebie wybrała później, ona może tego używać, ale ja, wy nie powinnyśmy, bo ją to rani. Wiecie, jest taka zasada, że to, że ktoś nam ufa i mówi o tym, to nie daje nam prawa do tego, żeby później to imię właśnie przywoływać. Więc ten dead name myślę, że jest w pewnym sensie jakimś takim jednym z tych podstawowych pojęć, o które ty pytałaś, bo przywoływanie go jest po prostu jakąś formą cierpienia dla osoby i może nas zżerać ciekawość. Ja też oczywiście nieraz byłam ciekawa, prawda, jak ktoś miał w dowodzie, jak teraz ma, dlaczego wybrał takie imię, ale są po prostu pewne kwestie, których jeśli ktoś nie chce z nami poruszać, to no musimy z tą ciekawością jakoś sobie poradzić. Ja wiedziałam po szkoleniach transfuzji i wielu innych, że idąc na spotkanie, mówię rekonstrukcja klatki piersiowej, a nie mastektomia, bo mastektomia jest zarezerwowana dla osób, które mają taką operację ratującą życie w związku z chorobą nowotworową. Po czym idę do bohatera, bohaterki i ta osoba cały czas mówi mastektomia, bo ona jest z jakiegoś małego miasteczka, gdzieś poza Wawą, nie była na szkoleniu z transfuzji, nie musi w ogóle znać nikogo czy jakiejś fundacji, bo ona żyje, tam jest jej życie na co dzień, więc ona ma prawo mówić mastektomia. I to jest fajne, że z tym słownikiem, ale właśnie z zagłębianiem się w temat, zaczynamy powoli rozumieć takie rzeczy, że jasne, jest kwestia pewnej poprawności, ale jest jeszcze osoba, jej charakter, jej indywidualne podejście i ona może ze swoją tranzycją wszystko, nic nie musi, a my jednak musimy zachować pewne granice, jeśli chcemy właśnie okazać swój szacunek, czy swoją właśnie akceptację. A propos tych rzeczy, o których mówiłaś, czego nie mówić, to myślę, że te oprócz oczywiście dead name'u czy wypytywania właśnie o takie kwestie też seksualno-prywatne, jeśli mogę tak to ująć ogólnie.
Jak każdego człowieka jakby po prostu innego pytamy o to.
Dziękuję. I dokładnie to można sobie w ten sposób przestawić w głowie, że jeśli nie pytam was o to, jak lubicie, co, kiedy, z kim robicie, to myślę, że nie ma powodu, dla którego należałoby wypytywać od osób transpłciowych, a niestety to są częste pytania. Wiecie, my możemy sobie żartować, ale dużo osób mi mówiło, że to jest taka jedna z tych najbardziej interesujących kwestii, czy sąsiadów, czy kogoś w rodzinie, czy jakichś znajomych, czy pseudoznajomych ze szkoły, z klasy, z podwórka, żeby tam w takim sensie mentalnym zaglądać na dół.
To są te pytania, ale jak to? Ale tak. No, jakby nie interesuj się.
Oczywiście jest jeszcze ta kwestia takiego stereotypowego też podejścia do wyglądu. I dużo osób może myśleć, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, bardzo brzydko czasami też zadając to pytanie na głos. A fakt, że jest jakaś grupa osób, które chcą dopasować tak zwany passing, właśnie, czyli to, jak wyglądają do płci, którą odczuwają, żeby po prostu mieć święty spokój na ulicy, żeby ktoś się nie zastanawiał, dziewczyna czy chłopak, ale coraz więcej osób, tak jak to pokazuje moje doświadczenie i na pewno też zauważyłyście, stara się przełamać ten stereotyp i dla wielu osób, nie tylko transpłciowych, co w ogóle dla ludzi, jest taką oczywistością, że chłopak może pomalować sobie paznokcie i nie będziemy tego podważać ani jego tożsamości, ani jego seksualności, ani jego orientacji w związku z tym i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest też taka rzecz, której my musimy się nauczyć, że osoba może odczuwać płeć męską czy żeńską i to nie musi iść za ekspresją taką stereotypowo wyrażaną, jak my byśmy chcieli widzieć ten binarny podział.
Ja tak sobie myślę, jak teraz ciebie słucham i jak czytałam twoją książkę, że dla mnie taka jakby lekcja z tego reportażu twojego to jest taka jakby większa uważność też na to, jak kogoś słuchasz, mimo tego, że wydawałoby się, no, że przecież jesteśmy zdeklarowanymi feministkami, skończyłyśmy nie wiadomo jakie studia feministyczne, czytamy i tak dalej, ale no wydaje mi się, że jakby to nie ma takiego procesu związanego z dowiadywaniem się o innych tożsamościach, o innych osobach, o innych spojrzeniach, który się gdzieś tam kończy, tylko on zawsze musi gdzieś tam i ewoluuje. I ja tak sobie właśnie myślę o tym, że ja kiedyś miałam takie doświadczenie z tym, że pomagałam w archiwizacji magazynu Replika i tam wiecie, 10 lat temu to rzeczywiście były takie powolne i pojedyncze rozmowy, które gdzieś tam były jakieś wzmianki właśnie o jak to czasami tam bywało, o transwestytach, jeszcze używało się takich sformułowań i było widać, że ten język w tych, czy wzmiankach, czy artykułach, czy nawet wywiadach jest taki bardzo toporny, bo cały czas gdzieś szukano tego, w jaki sposób o tym mówić i rzeczywiście bardzo często te pytania gdzieś tam sprowadzały się tylko do tych takich kwestii, które ludzi najbardziej frapują, bo przecież nasza biologia sprowadza się tylko do tego, z kim sypiamy i jak wyglądają nasze ciała, nie? Że jakby to gdzieś tam obnaża chyba też jakby nasze takie słabe myślenie o jakby o tym, jakby z czegoś tak naprawdę składa człowiek i jeżeli te same kalki mielibyśmy nagle do siebie zastosować albo do takich osób, które są nam szczególnie bliskie, to się okazuje, że to chyba trochę nie zdaje egzaminu. I wydaje mi się, że właśnie to też jest o tym, że to nie jest właśnie tylko opowieść o tych historiach związanych z poszukiwaniem tożsamości i tej walce o to, ale też właśnie o tym takim uwrażliwieniu na ten język, ale też w ogóle na po prostu czyjeś takie odczucie związane z czym w ogóle jest to takie człowieczeństwo, można by powiedzieć, nie? Tak bardzo ogólnie, ale mimo wszystko ja miałam takie poczucie, że te historie, z którymi ty się stykałaś, były dosyć ciężkie
I było tam dużo takiego bólu, niezrozumienia, też takiej złości tych bohaterów i bohaterek z różnej strony i z różnych związanych powodów. Chciałam zapytać, jak u Ciebie ten proces wyglądał jako osoby, która przyjmowała te wszystkie historie, która towarzyszyła tym historiom, co się u Ciebie zmieniło podczas pisania tej książki, że czy masz jakieś takie przełomowe wydarzenie związane też z myśleniem o osobach transpłciowych, czy ich środowiskiem, co totalnie jakby gdzieś tam społecznością, przepraszam, zmieniło się po napisaniu tej książki.
Mogę na pewno powiedzieć, że tak najogólniej rzecz ujmując, nie był to łatwy proces w tym sensie, że te rozmowy zawsze zostają. Jak człowiek ma jakąś taką elementarną wrażliwość i empatię na drugiego człowieka, to trudno się było nie przejąć. Ale ja tak zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam, że to nie jest mój ból. Wiecie, o co chodzi? I czasami może aż tak sobie nie pozwalałam zapłakać albo nie pozwalałam sobie dopuścić tego smutku, bo mi się wydawało, że przecież nie wypada, bo spotykam się z nim z drugiej strony i tu jest jakaś opresja też systemowa i brak praw i niezapisane w ogóle niezapisane istnienie wręcz osób transpłciowych w kodeksach wszelakich i ja będę tutaj wnosić jakieś swoje wzruszenie, więc starałam się tego unikać, ale dobra sprawa wypływająca z tych spotkań jest taka, że z większością, oczywiście nie ze wszystkimi różnie się układa, mamy do dzisiaj kontakt, mamy relacje, pomagamy sobie, odwiedzamy się, prowadzimy aktywne korespondencje facebookowe, osoby przesyłają czy jakieś postępy w tranzycji, czy piszą mi, czy udała się w końcu relacja, którą chciały odbudować z rodzicem, czy z kimś z bliskim, więc ja mam takie wrażenie, że dużo to dało też ostatecznie radości i dużo dobrego się wydarzyło, bo nawet takie sytuacje, że ktoś przeczytał książkę i na przykład komuś pomógł, kto potrzebował jakiejś formy wsparcia, pisały do mnie osoby, które pytały, czy mogą coś zrobić dla tej i dla tej bohaterskiej osoby, bo jeśli tak, to one bardzo chętnie, ale to, co mi uświadomiła chyba ta książka i ta praca nad ciałami, to że mówiąc tak bardzo ogólnie, zrozumienie tego tematu jest bardzo proste. I wszyscy, którzy będą nam mówić, że oni nie wiedzą, o co chodzi, a jak to nazywać, jak mówić o tych kwestiach, bo ja już nie wiem, jak mam do tej osoby mówić, bo ona teraz używa takiego imienia, a jeszcze niedawno chciała inne. I naprawdę to jest żaden problem. Apel do tych wszystkich osób, które może się boją, może nie mają pewności, może się też wstydzą, wiecie, bo nie chcą popełnić gafy i ja też mogłam być zablokowana, żeby kogoś nie urazić, ale to jest naprawdę bardzo proste i nie ma wymówek, słuchajcie. Jak ktoś mówi, ja już nie wiem, jak mam się odzywać, to już się wolę nie odzywać. Wystarczy, że zapytasz, wiesz, taka prosta sprawa. I faktycznie nawet ja w tych rozmowach miałam taką sytuację, to akurat jest tekst, który nie wszedł, czego żałuję, ale tak się z bohaterem umówiliśmy ostatecznie, że on nie chciał tej publikacji z różnych względów takich, głównie samopoczucia czy zdrowia psychicznego. I on na tym spotkaniu naszym mówił raz w żeńskich zaimkach, raz w męskich. Ja wiedziałam, że mam do czynienia, jestem w kontakcie z osobą transmęską i tylko w ten sposób się odzywałam. I w pewnym momencie musiałam zapytać o to, bo ja nie wiedziałam, czy ja robię jakiś błąd, może ja misgenderuję, może się okaże, że po prostu zachowuję się okropnie za każdym razem, bo jest to na przykład osoba jak gender fluid, ale przecież rozmawialiśmy, że ma tę tożsamość męską. I wtedy ten bohater, nie zdradzam imienia, bo tak jesteśmy umówieni, powiedział, a w ogóle się nie przejmuj, mi jest wszystko jedno. I kolejny krok, że ja sobie myślę, nie mogę się pomylić, nie pomyl się, bo będzie przykro, bo będzie okropnie, bo się ty poczujesz okropnie, sprawisz komuś przykrość. I on powiedział, a jemu to zwisa. Mówi tak, jak mu przyjdzie do głowy, więc widzicie, ale to, że temu bohaterowi to nie przeszkadza, to nie znaczy, że ja teraz mogę myśleć, że w zasadzie to wszystko jedno, jak mówić, bo przecież nie ma żadnych reguł, nie, z tą konkretną osobą. On tak mówił? Miał takie prawo, ale ja się trzymałam tego swojego, więc tak naprawdę co spotkanie to jakieś zaskoczenie, co spotkanie to jakaś nauka, ale jak pytacie ogólnie o jakieś moje refleksje, to naprawdę jest super proste. Wystarczy zapytać, wystarczy pogadać, a nawet jak komuś sprawisz to przykrość, nic się nie dzieje, na drugi dzień się poprawisz, przeprosisz, powiesz, że ci niezręcznie, nie wiedziałaś, nie wiedziałeś i naprawdę będzie okej.
Mhm. No to jest myślę taka super porada, tak jak po prostu nie traktuję wszystkich Agnieszek, które spotykam, tak jak traktuję Agnieszkę Szczepanek i wszystkie osoby blond, jakby nie traktuję tak jak inne osoby blond, tylko po prostu w każdym spotkaniu widzę człowieka, jednostkę, osobę, która ma swoją własną historię, nie? I po prostu mamy różnie, bo jesteśmy różnymi ludźmi, nie?
Właśnie.
Chciałam chyba teraz pogadać z Wami jeszcze o filmie, który ostatnio był w kinach. Można było zobaczyć niedawno w kinach, nie wiem czy jeszcze można, chyba już nie. Piękny, poruszający film pod tytułem Kobieta z, w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. I no, chciałam powiedzieć na wstępie, że mnie bardzo ten film poruszył i też, no nie będę ukrywać, że oczywiście ryczałam na nim jakoś tak z takiego wzruszenia, nie wiem, takiego przejęcia. Też dużo jest tam bólu, smutku. To jest film też o rzeczywistości polskiej, nie? Chyba warto też powiedzieć, że ten film stworzyły osoby też ci spłciowe, to jakby i główne bohaterki, bohaterowie są grane przez aktorów ci spłciowych i tutaj wymienieni reżyserowie też, ale co ważne, na planie były obecne osoby trans, w tym między innymi Anu Czerwiński, swoją drogą gość jednego z naszych odcinków podcastowych i też współreżyser super dokumentu, który można obejrzeć na Netflixie, Jesteśmy Idealni. To też polecamy bardzo. Mimo to właśnie, że ten film jest taki poruszający, smutny. Czy on opowiada waszym zdaniem jakąś uniwersalną historię, czy jak wy go poczułyście? Nie wiem, czy umiem zadać to pytanie, bo jakoś tak wróciłam myślami teraz trochę do tego filmu i czuję taki w ogóle przypływ emocji duży. Może po prostu powiedzcie, jak wy go odebrałyście i co z niego zapamiętałyście najbardziej.
Chcesz, Aga, pierwsza?
No mogę. Ja widziałam ten film na pokazie przedpremierowym i ja muszę od razu zrobić taki disclaimer, że nie jestem fanką polskiego kina. I szłam tam z takim nastawieniem, że no zobaczymy. Ale no wiadomo, że ta historia mnie bardzo przekonała. Jakby stwierdziłam, że no tym bardziej muszę zobaczyć. No i ja miałam podobne odczucia takie związane z jakimś takim dużym wzruszeniem i z jakąś taką czułością, z którą była według mnie ta historia opowiadana. Bardzo mi się podobało to, że ona była bardzo skupiona jednak na tej bohaterce, że ta rodzina i jej perspektywa była gdzieś obok, ale jednak w centrum była nasza bohaterka i to była jej opowieść i to była opowieść o niej i o tym, jak ona się z tym wszystkim czuła i jak ona doświadczała tego świata, tych różnych momentów w historii też Polski, które przecież były takie ważkie i przełomowe i jak ta tożsamość się w tym kontekście budowała. Więc dla mnie to było naprawdę niesamowite, że to rzeczywiście była taka oddana podmiotowość w tej opowieści i że nie było takiego, wiecie, że a co te dzieci, a co w ogóle ta rodzina, że gdzieś tam mieliśmy taki zarys, żeby generalnie też wiedzieć, w jaki sposób ona odczuwa, ale to nie było clou tej opowieści, to naprawdę było jakby po prostu o niej. I miałam takie poczucie, że jak już był ten epizod z tym więzieniem, że trochę jest tam za dużo takich wątków naładowanych, że już ona doświadczyła naprawdę wszystkiego i trochę mi się to wydawało mało autentyczne, że jakby aż tego tyle jest, ale z drugiej strony to też dzięki temu można było pokazać też jakby ten taką niezłomność tej osoby, że ona po prostu, że walczy o tą swoją tożsamość i walczy w takim, a nie innym momencie, kiedy w ogóle o tożsamości właściwie się nie mówi w innym podziale niż ten binarny, że w ogóle gej i lesbijka to już w ogóle były heretyczne słowa, co dopiero osoba transpłciowa. I wydaje mi się, że to było gdzieś tam potrzebne, żeby gdzieś tą jakąś taką trochę niezłomność, że to nie chodziło o tą heroiczność, ale tą taką niezłomność tego charakteru. No i też to, że po prostu ta osoba może po prostu popełniać też głupie błędy, tak? Że to nie jest tylko taka opowieść o osobie, która po prostu jest krystalicznie czysta, tak? Że w ogóle jakby ona nigdy się nie zrobiła nic złego, tak? I wydaje mi się, że gdzieś to tej autentyczności nadawało. No i oprócz tego, że były też piękne zdjęcia i gdzieś tam tą opowieść się budowało, no to też piękna była dla mnie ta relacja po prostu między tymi bohaterkami, czyli między żonami.
Poruszyłyście bardzo dużo wątków i do każdego chciałabym się odnieść, ale postaram się to jakoś skondensować. Fajne jest to, że powiedziałyście, że to nie jest historia o heroizmie, tylko o niezłomności. I mi przyszło do głowy na podstawie rozmów z osobami, z którymi rozmawiałam, że one w jakimś sensie nie mają wyjścia. Bo albo będą niezłomne i będą szły po swoje, albo zrezygnują, zamkną się w stanie takim dla zdrowia niebezpiecznym, popadną w depresję czy w jakieś takie poczucie, że trzeba zrezygnować z marzeń ze względów na przykład innych, ze względu na przykład swoje bezpieczeństwo, ze względu na rodzinę, którą chce się chronić i każdego innego powodu. Albo doprowadzi się do tego, o czym mówiła na końcu w książce Ada Strzelec, która 30 lat temu rozpoczynała tranzycję, miała za sobą kilka prób samobójczych i to też jest historia o niezłomności w tym sensie, że być może jedna okoliczność i Ady w ogóle by dzisiaj z nami nie było, ale miała w sobie jeszcze tyle siły i tej niezłomności, żeby iść po swoje. Więc ja myślę, że ta historia w filmie Małgorzaty Szumowskiej pokazuje w pewnym sensie ten brak alternatywy, bo albo jestem sobą i żyję tak jak chcę, mimo że ja wiem, że kogoś zranię, ale chyba na tym polega też życie i podejmowanie decyzji, że często podejmuje się je w jakimś kontekście i moja decyzja może zranić kogoś, kogo kocham albo na kim mi zależy. I to się dzieje... Przepraszam, nie tylko w przypadku osób transpłciowych, co w ogóle w przypadku ludzi, którzy wchodzą ze sobą w relacje, że każda relacja niesie jakieś ryzyko zranienia i bohaterka Aniela rani swoją żonę tym, że chce odzyskać, powiedzmy, czy być sobą. I nie uważam, żeby to było coś złego, bo próbując nie zranić drugiego człowieka, ranimy siebie. To jest zawsze trudny układ, tak mi się wydaje. I dla mnie też o tym jest ten film. Ale dojrzały człowiek chyba, który wchodzi w związek, który buduje relacje, który buduje rodzinę, nie może zakładać, że nic się przez resztę życia nie zmieni. Oczywiście zawsze mamy taką potrzebę i takie pragnienie, ale nie zawsze tak się dzieje. I fajne jest to, że w tym filmie właśnie dla mnie tak ten wątek wybrzmiewa, że związek się zmienia. My się zmieniamy w relacji i tu akurat jest kwestia tożsamości płciowej, jasne, ale możemy podać mnóstwo innych przykładów, dlaczego małżeństwa się rozpadają, dlaczego małżeństwa nie wychodzą, dlaczego małżeństwa przechodzą kryzysy, więc w tym sensie to jest uniwersalna opowieść, bo jest po prostu opowieścią o związku dwojga ludzi i o miłości. A czy kryzys w tym związku następuje, bo Aniela decyduje się żyć wreszcie w zgodzie ze sobą, czy możemy tutaj dołożyć każdy inny wątek zdrady, zauroczenia kimś innym, zakochania i tak dalej, to myślicie, że to jest różnica? Dla mnie nie. Dla mnie to jest cały czas film o miłości. Plus wszystkie te rzeczy, o których powiedziałyście, są piękne i wzruszające te zdjęcia. I też to, co mi się podoba i co nie wiem, czy w książce udało się pokazać, w filmie na pewno było to łatwiejsze, bo Małgorzata Szumowska mogła dłużej z tymi bohaterami pobyć. Tutaj w książce niestety tam te 2-3 lata i trzeba było jakoś tę formę zamknąć, a w filmie pokazuje proces, jaki też przeszła żona Anieli. Mhm. Od tego buntu, od tej złości, od tego poczucia zranienia, od poczucia oszukania, bo miała prawo czuć się oszukana i też to, co ja próbowałam zrobić w książce, pokazać, że rodzic ma prawo czuć jakiś ból. On jeszcze nie rozumie dlaczego, on jeszcze nie rozumie, co się będzie z tym wiązało, ale on ma prawo do swojej żałoby i tak mówi jedna z bohaterek w książce, mimo że jej córka Kinga transpłciowa uznaje, że nie masz prawa płakać po dziecku, którym ja nie chciałam nigdy być, ale ona jest mamą i ma swoją perspektywę i to w filmie Szumowskiej fajnie wybrzmiewa, że przecież nie pamiętam imienia bohaterki, ale ta grana żona przez Jasię Kulik z czasem zmienia podejście i to jest super. Że ten nawet coś, co wydaje nam się trudne na początku, kwestia czasu, kwestia jakiejś edukacji, kwestia zrozumienia, ale przede wszystkim kochania tej drugiej osoby. I dla mnie to było cudowne, że widzimy, jak ona się zmienia, jak powoli podchodzi.
No to było też super, że ona zagrała to naprawdę mocno, te sceny tej wściekłości. Pokazała jakby tam jakąś taką swoją, myślę, wewnętrzną też jakąś walkę, jak do tego podejść, ale nie skradła tej historii, nie? Że ona zagrała mocną, drugoplanową rolę, to też super. Nie wiem, kogo za to chwalić, chyba wszystkich twórców po prostu filmu. I w ogóle mam takie wrażenie, że ten film dużo bardzo opowiedział, a nie było tam zbyt wiele słów. Wiecie, że on nie był przegadany, ten film. Mhm. Że on właśnie... Duża jest siła tego obrazu takiego poetyckiego w tym filmie i to mnie jakoś tak też urzekło, że my to rozumiemy, mimo że to nie jest powiedziane wprost, nie? I już mimo, że to nie jest nasze w ogóle doświadczenie, ale my to rozumiemy jakoś tak, albo czujemy na jakimś takim dziwnym poziomie, więc...
No, ja jeszcze mam taką teraz refleksję mi przyszła, że tak sobie pomyślałam, że w sumie a propos uniwersalności tej historii, to, że ta historia Anieli dzieje się tam na przełomie kilkunastu lat, widzimy ją w różnych takich momentach i że właśnie ta jej niezłomność może być też dla nas taką jakby, wiecie, opowieścią o tym, że ten najważniejszy związek, jaki mamy w życiu, to jest ten ze sobą. I to jest właśnie jakby walka o to, że no jakby po prostu musisz przede wszystkim być w zgodzie ze sobą, ze swoimi ideałami, też ze swoją tożsamością, ze swoim tym tak szeroko pojętym well-being i że chyba dlatego ta historia albo herstoria można powiedzieć jest taka urzekająca, bo mimo tego, że to nie jest nasze doświadczenie, no to jednak jest oprócz tego też, że rozpoznajemy dużo takich, wiecie, kodów kulturowych związanych z tą polskością, no bo tam czasami na wskroś po prostu jest polski ten film i jakby to są też takie lata, no bardzo takie charakterystyczne i obfitujące w wiele takich charakterystycznych momentów i ważnych, więc mi się wydaje, że jakby chyba przez to ten film jest taki mocny po prostu.
Jeśli mogę coś dodać jeszcze, znów otworzyłaś jakieś skojarzenie, to po pierwsze a propos well-beingu i tego, że trzeba być w zgodzie ze sobą najpierw, żeby móc budować relacje, przecież to jest jakaś podstawa psychologii, podstawa wszystkich tekstów, które można przeczytać w prasie kobiecej i niekobiecej, psychologicznej, wszelakiej, najpierw relacja ze sobą. To tak jak z tym powiedzeniem, że w samolocie najpierw maskę musisz założyć sobie, żeby móc pomóc komuś innemu. I to jest, nie wiem, czy jest bardziej uniwersalna prawda niż to, że człowiek nieszczęśliwy w środku nie może uszczęśliwić drugiej osoby. A po drugie to, że Aniela, mamy ją tak przez te wszystkie lata i ta jej droga rzeczywiście jest okupiona ogromnym wysiłkiem i też taką wewnętrzną siłą, ale i też psychiką, która musiała jakoś pchać do przodu, to chcę powiedzieć, że tak nie musi być. Że mam nadzieję, że te historie Aniel wielu, które znamy, o których nigdy nie usłyszymy, bo na przykład już ich nie ma dzisiaj, albo nie usłyszymy, bo nigdy o tym nie opowiadały, że naprawdę nie jest tranzycja, która trwa długo, jest żmudna i bolesna, nie jest w niczym szlachetniejsza od tych, które przychodzą szybciej, mniej boleśnie, a wręcz z jakimś takim elementem afirmacji, która właśnie była bardzo widoczna w filmie Anucze i We Are Perfect. I tam mamy właśnie trochę młodsze osoby, takie, które są już takie niepokorne, wiedzą czego chcą, nie dadzą sobie odebrać, ktoś im mówi, nie możesz iść w prawo, to wejdą oknem, bo wiedzą do czego dążą, więc chciałabym, żeby z jednej strony, żeby nas ta historia Anieli wzruszała, a z drugiej, żebyśmy pamiętali, że nie musi być tak jak w filmie, nie musi być Polska wciąż taka polska w tym swoim podejściu. Jest obowiązek, żeby ułatwiać to, czy osobom w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu, czy o których kiedykolwiek usłyszymy. Że my jesteśmy tu po to, żeby sobie pomagać, a nie po to, żeby utrudniać. Więc mam nadzieję, jak najmniej historii Anieli, które będą trwały latami i będą męczące i trudne.
Ja myślę, że to jest super teraz przejście do innej opowieści, trochę innej perspektywy, bo jest też taka szalona książka, która się nazywa, nosi tytuł Trans i Pół Baby i autorką, osobą, która napisała tę książkę jest Tori Pines.
Peters,
przepraszam. I ja czytałam tę książkę chyba, zaraz jak ona wyszła, No i ja po prostu pamiętam, że, dawno, że to była jedna z takich totalnie szalonych książek, której się totalnie nie spodziewałam i tego, w jaki sposób można opowiadać o tożsamości i bez takiego właśnie heroizmu, też takiego męczeństwa, tylko tak totalnie, wiecie, po prostu in your face, unapologetic, po prostu jesteśmy tu i żyjemy tak, jak chcemy żyć.
To prawda.
Jakie są wasze wrażenia z tej książki?
No ja myślę, że dobrze to nakreśliłaś, jakby charakter tej książki. To, co ona robi, to jest to, że rzeczywiście uświadamia ci, no nie wrzucamy wszystkich jakby do jednego worka, do jednej kategorii, nie wszyscy są tacy sami. I też Agazano, nasza ukochana tłumaczka, najlepsza tłumaczka ever, w której się platonicznie podkochujemy przez to, że tak super tłumaczy takie wspaniałe powieści. Ona napisała tam w posłowiu, w takiej notce od tłumaczki, że rzadko się zdarzają właśnie w Polsce powieści tak bezkompromisowe, mówiące o doświadczeniu grupy, która jest przez miażdżącą większość zmuszana do legitymizowania swojego istnienia. I rzeczywiście jest ta książka właśnie unapologetic, tak jak mówisz, nie? Że ona tam, że to jest... Mam wrażenie, że jakby Paula, twoja książka jest bardziej taką lekturą dla wszystkich, nie? I właśnie dla osób być może trochę ciekawych, chcących się czegoś dowiedzieć. Książka Trans i Pół Baby, mam wrażenie, że jest właśnie powieścią dla osób transpłciowych, żeby one miały tam takie zajebiste postaci, z którymi mogą się utożsamić albo nie, ale że jakby nie jest to jeden typ postaci, nie? No już coś bym jeszcze powiedziała, ale może ci oddam głos.
Ale właśnie to jest fajne w tej książce, że ja jej pozazdrościłam, wiecie, bo oczywiście moja wyszła wcześniej, potem dopiero podsunęłyście mi w zasadzie tę lekturę, bo też dzięki wam przeczytałam. Kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi w tytule. Trans i pół baby. Co to znaczy? Co to jest? Czy to jest w ogóle po polsku ten tytuł? Dopiero jak się czyta, to rozumie się, więc może tego akurat nie będę zdradzać, bo fajnie to się wyjaśnia, ale ja zazdrościłam w takim sensie, że faktycznie tak jak powiedziałaś, że moja jest dla wszystkich, to znaczy, że jest trochę pościągliwa, trochę z racji na tę potrzebę inkluzywnego języka, na pokazanie tego sojusznictwa, tego właśnie, że tutaj jestem dla was, że to wasza opowieść, nie pozwoliłabym sobie na pewne rzeczy, na które w Trans i Pół Baby można było sobie pozwolić. Zresztą tak jak czytałam, to ona powstawała też kilka lat i te wszystkie... historię, cały ten research, to była kopalnia sytuacji i zdarzeń. Jakby to był reportaż zrobiony właśnie z takim researchem, to uważam, że Nagroda Kapuścińskiego jest dla książki non-fiction gwarantowana, bo była idealna nawet nie w tłumaczeniu, bo ona nie tłumaczy wiele i były takie fragmenty właśnie, kiedy jest jakieś pojęcie po prostu rzucone i czytelniku nie wiesz, to masz pecha, a my idziemy ze swoją narracją i to było fajne. Więc wyobrażam sobie, że dla kogoś mogłaby być trudna to taka lektura, jeśli tej wiedzy jakiegoś takiego zaplecza nie ma, a jednocześnie fantastyczne jest to, że to jest tak samo uniwersalna książka, jak i film Szumowskiej, jak i mnóstwo innych książek, bo jest po prostu o ludziach, o próbie odnalezienia się w nowej rzeczywistości, we współczesnym świecie, próbie budowania relacji, niekoniecznie takich relacji właśnie, które wynosiłyśmy, pewnie my jeszcze też z domu, że jest żona, mąż, dziecko i robimy chłopak, dziewczyna, wiecie, że jakby to jest zupełnie inny model, a przecież tak dużo mówi się teraz o różnych modelach relacji, że monogamia niekoniecznie się sprawdza, że jakie są alternatywy, że w zasadzie jeśli nie mieścisz się w tej ramię, to jest wszystko z tobą okej, bo po prostu nie ma takiego obowiązku. Możesz budować relacje na swój sposób, tego jaką masz intuicję, jak chcesz prowadzić związek i kwestia otwartości tej drugiej osoby, na co ona jest w stanie się zgodzić, bo przecież początkowo bohaterka Katrin jest w szoku, jak Ames proponuje jej pewien układ właśnie relacyjny, powiedzmy, ale z czasem dochodzi do wniosku, że to w zasadzie jest dobre i będzie miało pewne plusy i jak ona rozmawia z matką i mama mówi im więcej matek tym lepiej, to jest tak mocne, to jest takie, przecież my wszystkie dziewczyny to wiemy, że są pewne rzeczy stereotypowo przypisane, role, które trzeba spełnić, a przecież jakby nam ktoś dopomógł w tym, to czy to by ujmowało naszej kobiecości, naszemu człowieczeństwu, naszemu macierzyństwu? No niekoniecznie. Więc to jest naprawdę książka nie tylko dla osób transpłciowych albo takich zaangażowanych w temat, co w ogóle poszukujących, tak mi się wydaje, które szukają jakiegoś nowego modelu życia w świecie, który jest trudny. Nie ma co, nie będziemy udawały, że jest inaczej, ale można na różne sposoby i to, że szuka się swojego sposobu nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, bo można jakoś się w tym świecie niełatwym właśnie umościć, ułożyć.
No to prawda, ta książka się na pewno przyczynia do tego, co wydaje nam się, mi się wydaje, że to też jest jakby trochę naszym celem naszego feminizmu, czyli żeby gdzieś tam docelowo rozwalać i rozszczelniać te binarne, to binarne ujmowanie świata i jakieś takie utarte schematy życia właśnie, tak jak mówisz, wymyślać sobie trochę po swojemu, że a ja chcę inaczej dla siebie, nie? No ja w ogóle czytałam tą książkę równolegle z Ani Erno, czytałam Lata i czytałam to.
Ale dałaś sobie miks.
I mówię, matko, w ogóle nic się nie dzieje w tych latach i idę do Transipul Baby i mówię, ale tu jest jazda, tu jest co chwilę drama jakaś, ale ekstra. Więc w ogóle Erno poszła w odstawkę.
No, ja... Ale wydaje mi się, że ta drama właśnie odzwierciedla nasze życie. Że to nie jest jakaś drama na siłę, tylko po prostu tak to wygląda. No próbujemy się jakoś odnaleźć, a świat jest dynamiczny, się zmienia, więc tak. My próbujemy tylko znaleźć jakiś sposób, żeby tu funkcjonować i nie zwariować. I dlatego mi się to podobało tak bardzo. I też ja nie wiem, czy bym miała odwagę, żeby tak żyć po swojemu, wiecie?
No, to na pewno, ale też mi się podobało to jakby podejście takie związkowe w tej książce, że jakby ta redefinicja nie tylko tożsamości, ale też w ogóle tego, w jakie związki wchodzimy i po co wchodzimy tak naprawdę w związki. I to kwestia tego, że posiadasz tą osobę w tej takiej relacji monogamicznej i takie zakwestionowanie tego, że właściwie po co ci to i dlaczego chcesz posiadać drugą osobę i ją tak zawłaszczać, no jest takim po prostu trochę zadaniem pytania każdym osobom, które czytają tę książkę i wchodzą na pewno w jakieś relacje, czy to przyjacielskie, czy to romantyczne i tak dalej. I to jest też taka pod tym kątem bardzo taka uniwersalna opowieść, która w ogóle na takich no może niestandardowych, nieszablonowych przykładach no też pokazuje takie mechanizmy, w które wchodzimy i takie nasze kalki myślenia i wydaje mi się, że dlatego te opowieści są jakby dla nas jeszcze czasami mogłyby się wydawać gdzieś tam nie z naszego doświadczenia, ale totalnie jakby pokazujące, że to nasze doświadczenie i to, co my znamy jako coś, co od zawsze było, no nie do końca jakby na tych trwałych posadach trwa, nie? Tak mi się wydaje.
I myślę, że też dlatego to się pięknie łączy z tym, o czym mówiłyśmy na początku, dlaczego jest wciąż tak wielu w cudzysłowie przeciwników osób transpłciowych czy osób LGBT, właśnie dlatego, że nam się może nie podobać, że one swoim jestestwem podważają porządek, w który wierzyliśmy, który był utarty, wierzyliśmy, że jest jeden słuszny, a tożsamość osób transpłciowych nam to burzy i chyba dlatego się jakoś je podświadomie odrzuca i tak samo jest z Transifu Baby, że chcemy myśleć, że trzeba wejść w jedną relację na całe życie, ona się uda, trzeba ciężko pracować i tak dalej. I ten, kto nie spełnia tych jakichś naszych wyobrażeń, od razu jest przez nas odrzucony. Mówimy, a patrzcie, no nie chcę używać obraźliwych słów, ale domyślacie się, jak są komentowane osoby, które są niekoniecznie w monogamicznych związkach czy jakichś poliamorycznych relacjach. Kojarzy nam się to z rozwiązłością, czymś obrzydliwym, czymś takim, na co nigdy my byśmy sobie nie pozwoliły i wcale nie dlatego, że faktycznie byśmy sobie nie pozwoliły. Ja myślę, że po tym jest lęk, a co jeśli i jeszcze mi się by spodobało, wiecie? Że tak kwestionowanie tego utartego porządku, po prostu życie jest wtedy łatwiejsze, jak jest czarno-biały świat, nie?
No niestety, ale jeszcze myślę, zmierzając ku końcowi, ja muszę Wam powiedzieć o jednej książce, którą ja ostatnio przeczytałam i po prostu totalnie byłam kupiona a propos super tytułów. To jest z wydawnictwa Cyranka taka powieść, Wszyscy mieli w dupie, co stało się z Carlotą. I jest to autorstwa Jamesa Hanama. I to jest w ogóle, a propos Unapologetic, to jest jeszcze bardziej Unapologetic opowieść, bo to się dzieje właściwie no, główna oś fabuły to się dzieje w 2 dni. Mamy tam jakieś potem przebitki, no i tutaj mamy transpłciową czarną kobietę, która wychodzi po 20 latach z więzienia. I jest na warunkowym i musi się odnaleźć w Nowym Jorku po 20 latach, a przez 20 lat no bardzo dużo się zmieniło w Nowym Jorku i w ogóle na świecie, bo świat bardzo poszedł do przodu. No i Carlota jest, Carlota Mercedes, czyli nasza bohaterka, to jest w ogóle postać, której nigdy nie zapomnicie i która jest totalnie niesamowita, która no, ma taką perspektywę i doświadczenie a propos takiej niezłomności, to właśnie ta jej opowieść przez kalkę osoby, która znalazła się w złym miejscu, o złym czasie, która trafiła do więzienia, która ma doświadczenie przemocy seksualnej, ale też właśnie tego, że posiada, że jest jednocześnie matką z poprzedniej relacji i musi na nowo zbudować relację z synem, przy okazji jest wśród wielodzietnej rodziny, której nie za bardzo lubi i musi się odnaleźć jako czarna trans kobieta na nowo w nowojorskim świecie, no to jest, wiecie, no to jest coś niesamowitego, żeby spojrzeć na świat przez okulary kogoś takiego. Więc bardzo, bardzo Wam polecam, bo to jest absolutnie niesamowita powieść i ona jeszcze w ogóle jest tak przetłumaczona, bo język Carloty jest bardzo specyficzny i jest to świetnie oddane w tej warstwie też tłumaczeniowej, więc po prostu jak już wejdziesz w ten świat, to już nie chcesz totalnie wychodzić, bo po prostu tam się cały czas dzieje bardzo, bardzo dużo.
Wow.
No ekstra, zamawiam.
Zarekomendowałaś. Tak. No to jak już polecamy, to możemy jeszcze wrzucić Argonautów Maggie Nelson, dobrze mówię? Też przeczytałaś, Paula, nie?
Nie, zapomniałam. Myślałam, że tylko teraz i pół, ale masz rację, że wysyłałaś ci mili, ale to był nic.
Musimy sobie przypomnieć, a dawno temu obie czytałyśmy, ale no to też jest super, super powieść.
Ale nie jest zbyt łatwa.
No tak, ale w ogóle cieniutka, nie?
Tak.
Ale mocna, dużo tam jest. I jest jeszcze Preciado, który jest coraz bardziej popularnym autorem w Polsce, nie? Też miałyśmy plan, żeby obejrzeć ten dokument, moja polityczna biografia, ale nie zdążyłyśmy. Ale
nadrobimy.
Tak. Ale jak już polecamy, to polecamy wszystkim.
Tak jest. Paula, bardzo Ci dziękujemy, że podzieliłaś się z nami swoją opowieścią z napisania tego wspaniałego reportażu. Będziemy go niezmiennie polecać i obdarowywać wszystkich nim, bo Ciała obce to jest świetny reportaż, lektura obowiązkowa dla wszystkich osób, które są po prostu wrażliwe i ciekawe. No i my trzymamy kciuki za Twoje nowe wcielenia reporterskie. I czekamy, mam nadzieję, na jakieś kolejne książki.
Mam nadzieję. Nie mogę jeszcze nic powiedzieć, ale na pewno bardzo chciałabym przygotować jakiś reportaż dotyczący osób LGBT w mojej nowej pracy w Telewizji Polskiej. Jak to się stanie, to będę otwierać szampana.
Okej, czekamy.
To też trzymamy.
W tych 8 latach te tematy mogą wrócić i są tam mile widziane.
Super, bardzo się cieszymy, że dobra osoba w dobrym miejscu będzie w końcu, znaczy stworzy dobre miejsce, bo tam roboty trochę jest do zrobienia. No i to chyba w tyle, dzięki bardzo.
Dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję, dzięki wielkie.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.